Teraźniejsza prawda numer 21, marzec, kwiecień 1926 roku. Głupi i niepożyteczny pasterz. Zachariasza rozdział 11, wersety od 15 do 17. Angielska teraźniejsza prawda z 1922 roku, strona 185. Pismo Święte w jego typach i proroctwach często wskazuje na osoby, które w pewnej przyszłości miały czynić pewne rzeczy. Możemy to zauważyć najpierw z przepowiedzianych pism o Jezusie, i wszyscy wiemy o tym, jak Jezus i apostołowie stosowali pismo do Judasza. Tak samo był Cyrus wykazany, nawet po jego nazwisku, około 200 lat przed uczynieniem tych rzeczy, o których proroctwa mówiły o nim. Izajasza rozdział 44 werset 28, rozdział 45 wersety od 1 do 5. 12 apostołów i 70 podrzędnych proroków obu żniw, ci byli wykazani przez 12 źródeł i 70 drzew palmowych w Elim. Druga Mojżeszowa rozdział 15 werset 27. I ci podrzędni prorocy byli również wykazani przez 70 sędziów. Czwarta Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 24 do 30. 12 apostołów było również wyobrażonych w 12 synach Jakuba, a także apostoł Paweł i oni byli wyobrażeni w Eleazarze. Czwarta Mojżeszowa rozdział 4 werset 16, rozdział 19 werset 4. A równoległość pokazuje, że czwarta Mojżeszowa rozdział 4 werset 16 i rozdział 16 wersety od 35 do 39 odnosi się także do brata Russela. W 11 rozdziale Daniela, proroctwa wskazują na następujące jednostki: Kambyses, Smerdis, Darius Hystaspes i Xerxes, wiersz drugi. Aleksander Wielki, wiersz czwarty, jego czterech następców, Kassander, Selencus, Ptolemeusz i Lysimachus są proroczo wskazani w Daniela rozdziale 8, wersecie 8, Ptolemeusz Filadelfos, wiersz piąty, Antiochus Teosberniec i Ptolemeusz Filadelfos, wiersz szósty, Kalinikus, wiersz siódmy. Później jego synowie i Antiochus Magnus, wiersz 10, ostatni i Ptolemeusz Filopater, wiersz 11, Antiochus Epifanes, wiersz 12, Skopes, wiersz 15, Marek Antoniusz i Kleopatra, wiersze od 17 do 19, Augustus, wiersz 20, Tyberiusz, wiersze od 21 do 24. Aurelian i Zenobia, wiersze 25, 26 i 28, i Napoleon, wiersze 29, 30 i od 36 do 45. Jan Chrzciciel jest podany w Izajasza rozdziale 40 wersetach od 3 do 5, i Malachiasza rozdziale 3 wersecie 1. Cztery osoby są wskazane w Zachariasza rozdziale 11 wersetach 8 i od 15 do 17, a brat Russell i Ruth Herford szczególnie są wskazani w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 45 do 47 i Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51. Według tego widzimy, że Biblia często w jej proroctwach i typach wskazuje nie tylko klasy, lecz również i jednostki, które miały mieć czynność w przyszłości. Wszystek lud wprawdzie zdaje się zgadzać z myślą, że Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17 odnosi się do jednostki. Choć nasz drogi brat Russell tego nie uczył, to jednak wielu z ludzi wprawdzie byli pod tym wrażeniem, że pan Barbour, który odrzucił okup w 1878 roku, był tą jednostką. Niektórzy nawet dodali do ich wyobrażeń na ten przedmiot, twierdząc, że jego literalne oko zostało zaćmione, zaślepione, i że jego literalne ramię zostało sparaliżowane. Do tego powinni dodać jeszcze więcej literalnego zastosowania tego wersetu Biblii, powinni wnioskować, że i miecz 17 wiersza musiałby być literalny. W 1905 roku odwiedziliśmy Rochester w Nowym Jorku, gdzie pan Barbour mieszkał i od niektórych jego zwolenników dowiedzieliśmy się, że ani jego literalne oko nie było zaciemnione, ani też jego prawe ramię nie było sparaliżowane. Jak już wiemy o tym, siódmy tom również stosuje ten werset do pana Barbura. Zachariasza rozdział 11 wersety od 1 do 7 niewątpliwie mówi o czynnościach i nagrodach różnych pasterzy między pańskimi owcami przy końcu wieku Ewangelii. I z różnych przyczyn wierzymy, że pan Barbour nie może być tą jednostką, do której Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17 się odnosi. Podamy więc tu nasze przyczyny. Przyczyna pierwsza, pan Barbour, jak rozumiemy, był pierwszym z owych trzech pasterzy, o których wiersz 8 mówi, i dlatego nie mógłby być opisany w wierszach od 15 do 17, gdzie mówi o jeszcze jednym pasterzu. Miesiąc wierszu 8 nie jest miesiącem dni, lecz lat, dlatego wyobraża 30 lat. Objawienie rozdział 9 werset 5, rozdział 15 wersety od 3 do 5. Wierzymy, że te 30 lat zaczęły się w 1878 roku i skończyły się w 1908 roku. Pan Barbour jako pierwszy z owych trzech pasterzy, pierwszy z nich na początku odrzucił okup. W 1908 roku przy końcu, pan Henninges tak sobie postąpił, że stał się wodzem przesiewania 1908 do 1911, którego główny doktrynalny błąd był zaparciem się udziału Kościoła w ofierze za grzech. Rozumiemy więc, że on był tym trzecim pasterzem ósmego wiersza. Widocznie pan Patton, wódz przesiewania 1881 do 1884, był drugim z rzędu z tych trzech pasterzy. Dlatego też pan Barbour podany jest w wierszu 8 i nie mamy dobrej przyczyny zastosować wiersze od 15 do 17 do niego, ponieważ te odnoszą się jeszcze do innej czynności. Weźmij sobie jeszcze. Przyczyna druga. Czynności głupiego pasterza, wiersze od 15 do 17, według tego rozdziału proroctwa Zachariasza miały odbyć się długo po czynnościach pana Barbura między pańskimi owcami, a to jest widoczne z wielu podanych rzeczy w tym rozdziale. Po pierwsze, czynności głupiego pasterza zaczynają się długo potem, gdy już słudzy prawdy, przedstawiciele Jezusa jako klasa wyobrażeni przez Zachariasza, wycofaliby posługiwanie od klasy, w której śmierci, nie będę was karmił, który umiera, niech umiera, wiersz 9. Wycofanie tego posługiwania od klasy, w której śmierci, zaczęło się od pierwszego przesiewania z lat 1878 do 1881. Gdy pan Barbour wyrzekł się okupu, i trwało do końca piątego przesiewania, z lat 1908 do 1911. Po drugie, czynności głupiego pasterza zaczynają się długo potem, gdy słudzy prawdy jako klasa przestali już karmić Babilon, które jest odcięte, niech będzie odcięte. To karmienie skończyło się w 1881 roku, jak równoległość czasów wykazuje, że specjalna łaska dla specjalnych wezwań została otwartą dla wszystkich, czy w Babilonie, czy poza Babilonem, A sam Babilon w jego odciętym stanie został potem pozostawiony od Boga do stanu zgłodnięcia. Amosa rozdział 8 wersety od 11 do 13. Po trzecie, specjalne czynności głupiego pasterza miały nastąpić po zaczęciu sprzedawania sług prawdy, przedstawicieli Jezusa, jako klasy. A takie sprzedawanie sług prawdy za cenę władzy zaczęło się w Ameryce rychło w lipcu 1917 roku. Po czwarte, specjalne czynności głupiego pasterza miały zacząć się po kompletnym porąbaniu laski pociechy, w oryginale, piękności, lecz przed rozpoczęciem porąbania laski związujących. Laska pasterza wyobraża jego nauki, a kij jego czynności i praktykę, psalm 23 werset 4. Laska pociechy, wiersze 7 i 10, wyobraża prawdę paruzji, a jej porąbanie wyobraża dobre rozbieranie słowa prawdy paruzji, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. Laska związujących, wiersze 7 i 14, wyobraża prawdę epifanii, a jej porąbanie wyobraża dobre rozbieranie słowa prawdy epifanii. Cała prawda paruzji była dana przed śmiercią naszego brata Russella, przed 31 października 1910 roku. Te cztery rzeczy według 11 rozdziału Zachariasza miały więc uprzedzić czynności głupiego pasterza. A ponieważ nastąpiły one po czynnościach pana Barbura między boskimi owcami, pan Barbur widocznie nie jest onym głupim pasterzem w Zachariasza rozdziale 11 wersetach od 15 do 17. Na konwencji w Saint Joseph w roku 1909 brat Raymond, jeden z pielgrzymów, powiedział nam, że brat Russell myślał, że A. E. Williamson był onym głupim pasterzem ze Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17. Przyjąwszy jego słowo, przez kilka lat byliśmy pod wrażeniem, że A. E. Williamson był tą osobą, o której Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17 mówi. W owym czasie, 1909 rok, brat Raymond powiedział, że brat Rutherford również słyszał o tym, że nasz brat Russell podał tę myśl, lecz gdy podczas maja 1917 roku przedstawiliśmy ją przy stole w Betel i broniliśmy jej jako naszego brata Russella, brat Rutherford powiedział nam, że nigdy tego nie słyszał, ażeby brat Russell coś podobnego nauczał. Nawet inni z braci przy stole nie mogli powiedzieć, ażeby coś podobnego brat Russell nauczał. Krótko potem zaniechaliśmy tę myśl, gdy mogliśmy widzieć, że byłoby rozumniejszą rzeczą zastosować ten werset do innej osoby, której postępki stosowałyby się tysiąckroć więcej do tego wersetu niż owe A. E. Williamsona. Odrzucając powyższą myśl, że pan Barbur był głupim pasterzem Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17, daliśmy dwa dowody, trzeci i czwarty, że specjalne czynności głupiego pasterza należą do epifanii. Fakt, że czynności głupiego i niepożytecznego pasterza należą do epifanii, i że były wielką próbą dla pańskiego ludu, dowodzi, że Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17 w jego podzielonych częściach nie mogło być zrozumiane, aż owe części wypełniły się, a ten fakt pokazuje nam niewłaściwość tłumaczenia wersetu przed przejściem połączonych prób do wypełnienia się, które przyszły w Epifanii i zostały zwyciężone przez wiernych. Ponieważ wypełnienie tego odbywa się w Epifanii, powinniśmy dopatrywać się, czy kto z wydatnych wodzów między ludem wprawdzie nie odpowiada podanym określeniom głupiego i niepożytecznego pasterza w Zachariasza rozdziale 11 wersetach od 15 do 17. Wielu wydatnych braci są teraz czynnymi między ludem wprawdzie, a pomiędzy nimi musi być odnaleziony taki, który mógłby odpowiadać biblijnym określeniom głupiego i niepożytecznego pasterza. Kto więc to może być? Ażeby mieć lepszą odpowiedź na tę kwestię, zbadajmy najpierw biblijne określenie jego grzechów w niedokończonych rzeczach. Lecz ktoś by mógł powiedzieć, czy nie byłoby to sądzeniem, złym myśleniem i obmową tak sobie postąpić? Odpowiadamy, że to nie byłoby zakazanym sądzeniem, złym myśleniem i mówieniem złego, ponieważ Bóg w danym wersecie Biblii napomina sług prawdy jako grupę, przedstawioną w Zachariaszu, aby to czynili, weźmij, pod rozwagę do dyskusji, sobie jeszcze, w dodatku do prawd paruzji i epifanii, to jest także dowodem, że czynność głupiego pasterza miała być w epifanii, oręże, laskę, jego nauki, i kij, jego urzędowe czyny i praktyki, głupiego pasterza, pasterz, który nie dokończył mądrych i pożytecznych rzeczy, i który uczynił wiele niemądrych i niepożytecznych rzeczy, dla owiec pańskich i ich właściciela, jest nazwany głupim pasterzem. Że miał on być na bardzo wybitnym stanowisku, co przyciągnęłoby do niego uwagę całego świata i dałoby mu czynność i wpływ po całym świecie, jest widoczne z otwierającego podania 16 wierszu, bo oto ja wzbudzę, przez usunięcie innych wykwalifikowanych i przez otworzenie drogi dla głupiego pasterza, tak jak to Bóg uczynił w wypadku Faraona, pasterza w tej ziemi. Literalnie w ziemi to jest w ludzkim społeczeństwie. To wyrażenie pokazuje jak świat szeroką wydatność, czynność i wpływ głupiego pasterza. Według tego widzimy, że głupi pasterz byłby tym, który by był najwydatniejszą osobą między ludem wprawdzie. Żaden brat drugiego rzędu wydatności nie mógłby więc odpowiadać temu określeniu. W dodatku wiersz wskazuje, że ta osoba musi być wprawdzie, nie żadnym papieżem Rzymu, aby pociągła do siebie bardzo wiele uwagi z pomiędzy światowych ludzi, w całej symbolicznej ziemi. Grzechy opuszczenia. Jak więc możemy powiedzieć, kto nim jest? Zastanówmy się tylko nad wersetem, który mówi, co on miał uczynić, a nie dokończył. A niewątpliwie dopomoże nam to do odpowiedzi na to pytanie. Co więc opuścił on, czego jako pasterz miał uczynić? Wiersz 16 wylicza cztery rzeczy, jakie prawdziwy pasterz powinien czynić, a każda z tych czterech rzeczy obwinia go, że opuścił je, czyli nie wykonał, po pierwsze, który nie będzie obłąkanych, w oryginale odciętych, nawiedzał. Po drugie, ani nie będzie jagniątek szukał, po trzecie, złamanego leczyć nie będzie, po czwarte, ani tego co stanie, nie nakarmi. Z tego wiersza więc możemy zauważyć, że przeciwko czterem klasom owiec pańskich nie czyni tego, co prawdziwy pasterz by czynił. Owce, ma się rozumieć, to lud Boży, który teraz składa się z czterech klas, tak jak wiersz je podziela, nie mniej i nie więcej. Podług porządku, jak wiersz je wylicza, są one, maluczkie statko, młodociani święci, wielkie grono i poczytalnie usprawiedliwieni. Wiersz więc mówi, że głupi pasterz nie dokończył rzeczy dla tych czterech klas, jakich prawdziwy pasterz by uczynił. Maluczkie statko w niektórych jego członkach jest określone w tym wierszu jako odcięte. Co to więc znaczy? Jak wyobrażone w Eliaszu i jego płaszczu, maluczkie statko w jego przedstawicielach pod kierownictwem Pana posiadało nadzór nad pracą prawdy do świata, lecz zostało odcięte z jego urzędu w lecie 1917 roku. A ci z jego właśnie przedstawicieli, którzy sprzeciwiali się przywłaszczeniom władzy, razem z ich wiernymi obrońcami, ci to, co zostali odcięci od społeczności większości pańskiego ludu, gdy zaś więcej bierni z maluczkiego statka zostali przerażeni i pozostali przy większości. Gdy pierwsi w ciągu dalszym sprzeciwiali się podobnym rewolucjom, więcej z nich zostało odciętych od innych grup braci, które stały się lewickimi. W ten sposób pozaobrazowy Eliasz, maluczkie statko, w jego więcej czynnych członkach jest tu podane, jako odcięci. Co mamy więc rozumieć z wyrażenia, że głupi pasterz nienawidza ich? Biblijnie znaczy to, nie służyć im, nie pocieszać ich, i nie starać się doprowadzić ich do tego samego stanowiska. Jakuba rozdział 1, werset 27. Czy działał ktokolwiek w ten sposób z pomiędzy ludzi w prawdzie? Tak, choć smutno jest nam powiedzieć, brat Rutherford był tym wodzem, który nie uczynił tych rzeczy. Jak jest pokazane w obrazie drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 16 do 18, i jak zostało wyjaśnione w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1919 roku na stronie setnej, paragrafie 6, jako wódz pozaobrazowego Elizeusza sprzeciwiał się wysiłkom innych braci do uczyniania pojednania, a gdy ostatecznie ze wstydu na to przyzwolił, to potem jednak używał takich taktyk, ażeby powstrzymać wiernych, mianowicie o wzięciu płaszcza. Jego wydanie Przesiewań żniwa, numer 2, jego kampania próbnego głosowania, jego inne wyborcze wysiłki, jego fałszywe publiczne i prywatne przedstawiania, dowodzą tego obficie. Nienawidził więc tę część maluczkiego statka w jej odciętym stanie, rzecz, którą powinien uczynić. Tak samo niedobrze sobie postąpił z jagniątkami, to jest z młodocianymi świętymi jako klasy, że nie szukał ich. Zapierając się, że może rozwijać się taka klasa przed wprowadzeniem nowego przymierza, ma się rozumieć. Dlatego też nie szuka ludzi do stanu młodocianych świętych. Przeciwnie, zwodząc ludzi, którzy przychodząc do prawdy, mogą, po popieczętowaniu już na czołach wybranych, ubiegać się tylko o stanowisko do młodocianych świętych, mówi im, że są w maluczkim statku, a przez to szkodzi, bo udziela im bardzo szkodliwą i nierozumną naukę błędu, którą później będzie można wszędzie zauważyć. Tak samo niedobrze postępuje on sobie przeciwko złamanym, że nie leczy ich. Ci złamani, to wielkie grono. Złamało swoje symboliczne stopy i nogi, prowadzenie się, postępki, i charakter, i dlatego nie mogą prosto chodzić. A sługa powinien ich złamane nogi i stopy zawiązać i lekarstwem Słowa Bożego uleczyć. Lecz tego nie czyni. Zapierając się jeszcze egzystencji wielkiego grona, ma się rozumieć, że nic nie czyni dla jego potrzeby. Zwodząc wielu z wielkiego grona, że należą do maluczkiego statka, przez to nie udziela im żadnej posługi, o czym później wszyscy się dowiedzą. Gdyby im właściwie służył, prowadziłby ich do bramy i do przeznaczonego człowieka, wykazał i wykazywałby im ich rewolucję, a to doprowadziłoby ich do takich doświadczeń, które dopomogłyby im do ich uleczenia. Lecz tych rzeczy, potrzebnych dla ich uleczenia, on właśnie nie czyni. Po czwarte, nie karmi. Wzmacnia on tego, co stoi, próbnie usprawiedliwionych. Ci stanowią klasę, która stoi na miejscu, ponieważ powinna postąpić do poświęcenia. Zapiera się, że taka klasa egzystuje i ma się rozumieć, z tej przyczyny nie może jej nakarmić i wzmocnić, ponieważ nie uznaje próbnego, poczytalnego usprawiedliwienia. W taki więc sposób nie dokonuje swej pracy, jak warunki czterech klas ludu Bożego wymagają, ażeby ją wypełnić. Innymi słowy, specjalnych usług, których by prawdziwy pasterz czterem klasom pańskich owiec pod danymi okolicznościami udzielił, on nie udziela i nie chce udzielić. W działalnościach opuszczenia tych rzeczy on jest dlatego z wszystkich pasterzy najwięcej winnym i odpowiedzialnym. Tak więc nie może to odnosić się do żadnego innego prominentnego wodza z wszystkich grup pańskiego ludu, jak tylko do prezydenta i wodza towarzystwa. A dlaczego? Ponieważ żaden z innych wodzów, oprócz niego, nie może być obwinionym względem wszystkich czterech klasowiec pańskich. Jest to prawdą, że niektórzy z innych prominentnych wodzów nie nawiedzają maluczkiego statka, że niektórzy nie leczą wielkiego grona, że niektórzy nie szukają młodocianych świętych, lecz wszyscy z nich, z wyjątkiem brata Rutherforda, karmią przynajmniej poczytalnie usprawiedliwionych. Dlatego też brat Rutherford jest jedynym ze znaczących wodzów wszystkich grup pańskiego ludu wprawdzie, który winien jest tych właśnie wszystkich grzechów opuszczenia. Dlatego też on jest tym głupim pasterzem Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17. Życzymy teraz zwrócić naszym drogim czytelnikom uwagę na różnice gramatycznych rzeczowników między wyrażeniem, tych, którzy są odcięci, a wyrażeniami, młodego, jagniątka w polskiej Biblii, złamanego i tego, co ustanie. Pierwsze wyrażenie tych, którzy są odcięci, określa po hebrajsku w liczbie mnogiej, a następne trzy klasy każdą z osobna w liczbie pojedynczej. Dlaczego ta różnica? Wierzymy to z następujących przyczyn. Ostatnie trzy określenia odnoszą się do trzech klas, jako do każdej z osobna, i dlatego omawia je każdą jako jedną, tak samo jak brat Rutherford zapiera się zupełnie każdej jednej z tych trzech klas w całości. Lecz w wypadku maluczkiego statka, jak często żeśmy w naszym piśmie wskazali, widzimy, że większość maluczkiego statka znajduje się między wszystkimi lewickimi grupami, jako też jest w niektórych jego przedstawicielach, w mniejszości ich, w ruchu epifanicznym, który jest urzędowym ruchem maluczkiego statka, a ci właśnie, nie cała klasa maluczkiego statka, lecz tylko pewne jednostki tej całej klasy, są mianowicie tymi, którzy są odcięci. Najwięcej tych brat Rutherford właśnie nienawidza. Gdy zaczęło się rozdzielenie w 1917 roku, wszyscy ci, których nazywał opozycją, byli w ten czas w ruchu epifanicznym, a ten ruch otwarcie sprzeciwia się rewolucji wielkiego grona. Gdy później niektórzy z tego ruchu tak samo uczynili rewolucję, wypadli z ruchu epifanicznego. Ewentualnie wszyscy utratnicy koron wypadną z ruchu epifanicznego. Różnica w powyżej podanej gramatyce jest ilustracją dokładności Jehowy w używaniu takiej właśnie mowy do określenia jego myśli, i jest dlatego użytą, ażeby dokładnie wykazała postępek brata Rutherforda, najpierw przeciwko świętym w Epifanii, którzy są częściami, a nie całością maluczkiego statka w ciele, dlatego też jest mowa o nich jako o części z nich, a nie jako o całości. Gdy zaś względem tych trzech pozostałych klas, każdą omawia z osobna jako całą klasę, a nie jako części klas. Grzechy zlecenia. Wiersz 10 podaje dwa grzechy zlecenia, które brat Rutherford popełnił i jeszcze popełnia. Po pierwsze, że je mięso tłustych, i, po drugie, otrąca ich kopyta. Przypatrzmy się teraz według porządku tym dwom rzeczom. Wszyscy dobrze wiemy o tym, że w symbolach biblijnych tłuszcz wyobraża miłość i miłującą gorliwość. Dlatego też ci, którzy są tłuści, trafnie wyobrażają braci, którzy są napełnieni miłością i miłującą gorliwością. Dlatego tłuści w tym wersecie wyobrażają miłujących i gorliwych członków maluczkiego statka. W biblijnej symbologii mięso wyobraża posiadłości i władzę. To jest nam jasne, gdy odniesiemy się do podania, a ci, 10 królów, będą jeść mięso jej, bestii, Objawienie rozdział 17 werset 16, które nasz brat Russell właściwie wytłumaczył, że przedstawia to 10 królestw biorących pewne urzędowe posiadłości i władze od katolickiego kościoła, mianowicie doczasowe i inne władze wychodzące z łączności kościoła z państwem. Dlatego wyrażenie, mięso tłustych jeść będzie, znaczy, że brat Rutherford będzie przywłaszczał dla siebie urzędowe władze i posiadłości pozaobrazowego Eliasza. Jak więc on to uczynił? Odpowiadamy, że w różny sposób, po pierwsze, przez wzięcie jedynie dla samego siebie władz za pomocą różnych agitacji, samochwalstwa i samowywyższenia, po drugie, przez przywłaszczenie władzy nad zarządem, po trzecie, przez bezautoryzacyjne i przywłaszczające dla siebie prawa wyrzucenia nas ze stanowiska specjalnego przedstawiciela towarzystwa, z władzami w każdym kraju, które mieliśmy odwiedzać, oprócz Stanów Zjednoczonych, a to było jedną tylko z serii jego czynów, ażeby odebrać władzę zarządowi, po czwarte, przez wyrzucenie 4 dyrektorów zarządu, którzy chcieli przeszkodzić mu w jego ambitnych zamiarach przywłaszczenia władzy, po piąte, przez uwolnienie od stanowiska służby w Betel, tych, którzy sprzeciwiali się jego przywłaszczeniom władzy, po szóste, przez uwolnienie od posługi pielgrzymskiej tych, którzy również sprzeciwiali się jego przywłaszczeniom władzy, i, po siódme, przez jego wpływ i agitację w zborach, ażeby tym starszym i diakonom, którzy nie chcieliby uznać w ten czas obecnego zarządu i reguł towarzystwa, brata Rutherforda przywłaszczeniu władzy, właściwie, ażeby przed czasem nie dopuścić takich starszych i diakonów w ponownych wyborach do urzędów, które posiadali. Tym siedmiorakim sposobem, wykonanym wielką jego niesprawiedliwością i nieopisaną hipokryzją, ukradł płaszcz od przedstawicieli członków pozaobrazowego Eliasza. W ten więc sposób rzeczywiście jadał mięso tłustych. Drugi grzech zlecenia, którym 16 wiersz go obwinia, jest podany w słowach, kopyta ich potrąca, w kawałki pourywa. Kopyta owiec są ich nogami, a nogi w symbolach Biblii zwykle wyobrażają postępek, czyny. Przypowieści Salomonowe rozdział 5 werset 5, Psalm 119 wersety 101 i 105, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 79, Żydów rozdział 12 werset 13. Otrącić, urwać, kopyta, znaczyłoby uczynić wielki gwałt, powykrzywiać je, i wiemy, że brat Rutherford powykrzywiał i powykręcał postępki i uczynki przedstawicielskich członków pozaobrazowego Eliasza z wielkim gwałtem. Właściwe rzeczy, jakie ci przeciw jego przywłaszczeniom i innych uczynili, on bardzo strasznie i fałszywie przedstawił, powykręcał. Porozdzierał ich czyny w charakterach, celach, postępowaniu i duchu, twierdząc nawet, że uczynki ich były podobne do obłąkanych. Braciom polskim jest wiadomo, jak ogłaszano rezygnację niektórych pielgrzymów, którzy nie mogli zgodzić się z fałszywymi naukami głupiego pasterza i jak używano wyrazów pobłądził, zwariował, i tak dalej, do niszczycieli pracy pańskiej, którym on, jak się wyraża, jako rzekomy obrońca tej pracy, z rzekomo smutnym i miłującym sercem, musiał się sprzeciwić. Jako dowód jego niewłaściwych przedstawień, jego rozdarcia, ich postępków i czynów, Drodzy bracia i siostry, zauważcie fałsze i zupełne przekręcenia faktów kontrowersji obu przesiewań żniwa, jego wyborczą kampanię, jego fałszywe przedstawianie ich urzędowych i osobistych czynów przez pielgrzymów po zborach. A wynikiem tego, przed szczerymi braćmi mianowicie, którzy nie mieli żadnego podejrzenia względem głębokiego złudzenia i hipokryzji głupiego pasterza, symboliczne kopyta, prowadzenie się i postępki przedstawicielskich członków pozaobrazowego Eliasza i zostały wszystkie rozdarte, wykrzywione, i ze złamanymi sercami ci szczerzy bracia jeszcze do dziś mają żal, że ci przypuszczalnie błądzący bracia są zgubieni. Jak straszną jest więc wina głupiego pasterza, że zwiódł i szczerych braci, fałszywie przedstawiając postępki wiernych, przeciwników jego przywłaszczenia. Z tymi maluczkiego statka, którzy, widząc właściwy charakter jego czynów, sprzeciwiali się takowym, strasznie się obchodził przez nieuczciwość, biorąc od nich ich urzędowe posiadłości i władzę, fałszywie przedstawiając ich prowadzenie się i czyny, a tych z maluczkiego statka, którzy widząc zły charakter jego postępowania, nie sprzeciwiali mu się, strasznie zasmucił myślą, iż pierwsi poszli na wtórą śmierć. Nieszczęście, jakie miało go spotkać z przyczyny jego niewłaściwych i grzesznych postępków, jest opisane w 17 wierszu, według którego otrzyma on trzy biady. Biada pasterzowi niepożytecznemu, to słowo określone w hebrajskim trafnie wyobraża, próżny, bezowocny, bezwartościowy, niepożyteczny, i jest w harmonii z wszystkimi rękopisami Biblii, który opuszcza trzodę. Opuścił maluczkie statko, postępując za jego własną niecną ambicją przywłaszczenia władzy i panowania nad dziedzictwem pańskim, a to jest nazwane rewolucją. Smutnym dla niego będzie rzeczywiście kielich, którego Pan mu da pić. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 51. Nie będą to takie smutki, jakie przychodzą na wiernych z powodu ich lojalności dla prawdy i sprawiedliwości, lecz smutki, które są twarde dla przestępców. Przypowieści Salomonowe, rozdział 13, werset 15. Karania za uczynione zło. Trzy specjalne biady są wspomniane w 17 wierszu. Po pierwsze, prawda będzie przeciwko niemu, miecz nad ramieniem i prawym okiem jego, po drugie, całkowicie utraci władzę i wpływ, ramię jego uschnie, i, po trzecie, popadnie w całkowity błąd względem jego ulubionych teorii, zarówno prawnych, faktycznych, jak i religijnych. Jego prawe oko całkiem zaćmione będzie. Narzędziem, przez które ostatnie dwie biady przyjdą na niego, jest prawda oparta na Biblii, rozumowaniu i faktach w pokrewieństwie do niego jego ulubionych teorii i postępków. Miecz, prawda, nad ramieniem jego i nad prawym okiem jego. Jest to rzeczywiście wielką biadą mieć prawdę w jej trzech formach przeciwko sobie, tak jak działa przeciwko niemu. Pierwsze uderzenie, jakie od tego miecza otrzymał, był to przejrzany protest i jego dwie towarzyszące petycje, że 7 marca 1917 roku sprzeciwiliśmy się jego niewłaściwemu mieszaniu się w naszą sprawę brytyjską, przez wysłanie tego pocztą braciom Ritchiemu, Van Amburghowi i Pearsonowi, ażeby przedstawili to zarządowi dla nas. A ponieważ nie chciał dać im przystąpić do zarządu, po naszym powrocie z Brytanii daliśmy kopię tego reszcie dyrektorów. A zawartość tego protestu i tych dwóch petycji, między innymi rzeczami, była niewątpliwie użyta przez Pana, ażeby pobudzić tych czterech dyrektorów do opozycji przeciwko brata Rutherforda przywłaszczeniu władzy nad zarządem. To wzruszenie było słyszane wszędzie między ludem w prawdzie. Jaki więc był wynik z tego? Otóż druga biada zaczęła z tego działać. Jego ramię, wpływ, zostało kompletnie zniszczone przynajmniej nad 7500 braćmi i wielce osłabło między więcej tysiącami innych braci w kolejnych 6 miesiącach. W naszych uciskach w Betel nie czyniliśmy tych rzeczy, o które on nas obwiniał, że chcieliśmy zniszczyć towarzystwo. Uczyniliśmy niewątpliwie to, co go pobudziło, przywłaszczyciela władzy, który chciał utrzymać owoce jego przywłaszczenia, ażeby zadecydował wykonać czyn, który uczynił rozdział w kościele, to jest, że usunął tych, którzy sprzeciwiali się jego przywłaszczeniom władzy, co ostatecznie doprowadziło do tak wielkiego obniżenia jego wpływu. Usychające ramię. Prawda, atakująca jego postępek na kwestie militarne zupełnie zniszczyła jego wpływ nad około 2200 innymi braćmi, którzy uformowali ruch tak zwany stan twastów. Stójmy mocno, i wielce osłabiła jego wpływ nad tysiącami innych, którzy zaczęli poznawać jego nieskrupulatny charakter, jaki objawiał się względem militarnej kwestii. Wynikiem słusznych ataków teraźniejszej prawdy na jego doktrynalne błędy i praktyki podczas 1919 i 1920 roku, przynajmniej 1000 braci zaniechało go jako wodza, a tysiące innych stało się mniej lub bardziej wątpiącymi w jego wiarygodność, a przez to coraz mniej i mniej podlegali jego wpływowi. Tak więc ramię jego usychła. Otrzymaliśmy również wiarygodną informację, że na jednej konwencji towarzystwa w roku 1921 brat Woodward ogłosił, że przeszło połowa z tych, którzy byli w prawdzie, gdy nasz drogi brat Russell poszedł za drugą zasłonę, opuścili towarzystwo. Tak więc ramię brata Rutherforda względem tych całkiem uschło. Od tego czasu i w ostatnim roku bardzo wiele braci opuściło towarzystwo, nie tylko tu w Ameryce, lecz i w innych krajach. Także około 100 braci opuściło londyński przybytek, czyli zbór Tabernacle, z przyczyny pracy nad Złotym Wiekiem, która już całkowicie umarła w Anglii. W Jacksonville, na Florydzie około 50 braci opuściło towarzystwo z powodu błędów brata Rutherforda na poczytalne usprawiedliwienie, młodocianych świętych i krętactwa na przybytek. Są to krętactwa, a nie żadne poprawki. Te błędy przyczyniły się także do rezygnacji brata Page'a z komitetu wydawniczego Strażnicy. W wielu innych zborach z powodu tych i innych przyczyn gotuje się, i w ten sposób jego wpływ ustawicznie między nowymi stworzeniami upada, jego ramię na pewno usycha. Gdy zostanie wyjawiony typ z sędziów rozdziału 6 wersetów od 13 do 16, nie zadziwi nas to wcale, jeśli w ten czas jego wpływ między pańskim ludem będzie zupełnie zniszczony. A jeżeli nie w ten czas, to na pewno później będzie, ponieważ ta biada na pewno wypełni się na nim. Któż po dowiedzeniu i upewnieniu się, że on jest onym złym sługą z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51 i głupim i niepożytecznym pasterzem z Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17 postępowałby za nim. Stopniowo cały Kościół dowie się o tym, tak jak tysiące braci już się o tym dowiedzieli. Tylko ci, którzy śpią lub częściowo zasnęli, tego nie zobaczą. Do niego stosuje się zasada Pisma: kto zbawi duszę swą, straci ją. Samolubnie chciał wziąć władzę i wpływ nad pańskim ludem, dlatego Bóg mówi, że z tej przyczyny wszystko utraci. Trzecia biada 17 wiersza opisuje o całkowitym zaćmieniu się brata Rutherforda prawego oka, najlepszej wiedzy. Najlepsza wiedza, prawe oko, są teorie, które uznawane są przez kogo za najważniejsze, gdy zaś te inne wiedze, lewe oko, wyobrażają teorie, które nie są tak ważne. Dlatego też względem jego ulubionych legalnych, faktycznych i religijnych teorii pójdzie on w zupełną ciemność. Co stanie się z jego innymi teoriami, tego nie wiemy, ponieważ werset nic nie mówi o jego lewym oku, lecz możemy być pewni, że dojdzie on do zupełnej konfuzji na fakty, religię i ludzkie prawa, na które najwięcej naciskał i już od 1917 roku stopniowo do tego postępuje. Miecz nad prawym okiem jego, to znaczy, że biblijna, rozumna i faktyczna prawda zniszczy jego wyrozumienie na jego ulubione teorie boskiego planu, na jego prawne i faktyczne sprawy, i uczyni go względem tych rzeczy ślepym. W naszym artykule On zły sługa, teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 6, wykazaliśmy przynajmniej 60 błędów odnośnie jego religijnych nauk i wiele innych z faktycznych i prawnych. Także w odpowiedziach na zapytania w tym samym numerze teraźniejszej prawdy jeszcze więcej z jego błędów zostało wykazane. To wszystko pokazuje nam, że jego prawe oko zaciemnia się. Miecz prawdy zbijający jego błędy jest właśnie przyczyną zaciemniania się jego prawego oka. Weźmy pod rozwagę na przykład jego błąd na poczytalne usprawiedliwienie, ponieważ doktryna, że młodociani święci rozwijają się na podstawie tego usprawiedliwienia była głoszona, miecz uderzył jego prawe oko na ten przedmiot, przeciwko jego poglądowi na poczytalne usprawiedliwienie. On zapiera się dlatego młodocianych świętych przed przyjściem nowego przymierza, ponieważ przeciwko jego błędowi na usprawiedliwienie były użyte cienie przybytku na dowód, że dziedziniec wyobraża stan nie tylko poczytalnego, ale także ożywionego usprawiedliwienia, i że lewici wieku Ewangelii są tymi poczytalnie usprawiedliwionymi. On odrzuca te zarysy przybytku, które sprzeciwiają się jego błędowi, i przedstawia nowe błędy na miejsce sprzeciwiających się jemu prawd, więc miecz sprzeciwiając się jego prawemu oku, zaciemnia je w tym względzie, podobnie jak Bóg zatwardzał serce Faraona. Zamiast przyjąć sprzeciwiającą się jego błędom prawdę i zamiast te błędy usunąć, trzyma się ich, a przez to odrzuca jedną prawdę po drugiej, jakie sprzeciwiają się jego błędom. To samo możemy zauważyć z jego błędnego tłumaczenia o Eliaszu i Elizeuszu, dając błędne tłumaczenia do wielkich części Pisma Świętego, ażeby tylko jego nowo wymyśloną Ewangelię, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, podtrzymać. Wierni będą używać miecza prawdy dla jego prawego oka, skoro tylko zauważą nowe błędy w jego nowych fałszywych tłumaczeniach na jego ulubione teorie. Upartość jego nie dozwoli mu jednak przyjąć prawdy, a trzymając się w ciągu dalszym jego błędów, będzie, jak w przeszłości, podawał fałszywe nauki i tłumaczenia, ażeby tylko ujść od używanej przeciwko jego ulubionym teoriom prawdy, i w ten sposób jego prawe oko stanie się coraz więcej i więcej ciemniejsze. Przy każdym zaciemnieniu się jego prawego oka, zamknięte dotychczas oczy wyrozumienia niektórych braci na jego błędy, będą otwierać się, i nie pójdą za nim, i będzie to trwać tak długo, aż zostanie opuszczonym przez cały lud w prawdzie, który utrzyma prawdę, i przez tych, którzy odzyskując ją, dowiedzą się o błędach, które nauczał i będzie uczył. Jako najważniejszego wodza części pozaobrazowego Jambresa w prawdzie, jego błędy będą najciemniejsze. Jak więc straszną jest trzecia biada z 17 wiersza? Czy mogłoby być coś nieszczęśliwego jak utracić prawdę? Zapewne, że nie. Czy żal nam go, drodzy bracia i siostry? Tak, bardzo. Lecz czy możemy mu dopomóc? Z punktu widzenia na ataki miecza prawdy, jego schnięcie wpływu między ludem w prawdzie i zaciemniania się jego prawego oka, nie możemy mu dopomóc. Bóg mówi nam, że w tych trzech szczegółach, Zachariasza rozdział 11 werset 17, nie można mu dopomóc, a niewątpliwie dlatego, że jest upartym i nie żąda pomocy. Oba pisma, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51 i Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17 mówią o bracie Rutherfordzie i pokazują te same i różniące się punkty jego czynności. Oba pisma pokazują nam, że jest on złym człowiekiem, błądzicielem, srogim szkodzicielem i nieskrupulatnym przeistoczycielem z wodzów pańskiego ludu, mianowicie z wodzów maluczkiego statka, utratnikiem wysokiego powołania i cierpiącym biady. Podanie u Mateusza różniące się podaniu u Zachariasza pokazuje, że jego korzeniem złego było nieczekanie na Pana i naleganie czynić rzeczy przed Pańskim czasem, aby z własnej swej woli wykonać swoje własne plany, i że za takie postępowanie miał otrzymać część z obłudnikami, gdy zaś obojętność na potrzeby trzody i popsucie praw dla najlepszych z trzody są specjalnie z naciskiem wykazane w Zachariaszu, jako różniące się od owego z Mateusza. Oba pisma są faktycznie w harmonii z tą myślą, że opisują tę samą osobę, i w dodatku jedno podanie pomaga drugiemu, gdzie pewne zarysy brakują drugiemu podaniu i w ten sposób jedno uzupełnia drugie, pokazując natchnienie. Czasem bracia obwiniają nas, dlaczego jesteśmy w takiej opozycji do brata Rutherforda. Niektórzy nawet myślą, że mamy nienawiść i ambicje. Drodzy bracia i siostry, nie mamy żadnej nienawiści ku nikomu i nie pragniemy nic więcej, jak tylko tego, co Pan nam dał, abyśmy pragnęli. My byliśmy właśnie przez pewnych ambitnych wodzów między ludem prawdy nienawidzeni, a to dlatego, że byliśmy w drodze tym, którzy właśnie byli ambitnymi. W swoim czasie będzie to wszystko tak jasne dla pańskiego ludu, jak słońce w pogodnym dniu, dlatego będziemy cierpliwymi, aby zaczekać na ten dzień. Jeżeli bracia życzą dowiedzieć się, dlaczego sprzeciwialiśmy się postępkom brata Rutherforda najwięcej, to mogą otrzymać tę odpowiedź w Zachariasza rozdziale 11 wersecie 15, gdzie jest wyraźny rozkaz dany wszystkim wiernym pasterzom, wziąć, pod rozwagę, głupiego pasterza oręże, to jest jego laskę, nauki, i jego kij, urzędowe czyny i praktyki. To jest ażeby wierny lud pański w świetle Pisma Świętego rozumowania i faktów dyskutował nad tym. I ażeby to się Bogu podobało, będziemy więc przy wszystkich właściwych sposobnościach gorliwymi w używaniu miecza prawdy przeciwko ramieniu takiego przywłaszczyciela władzy i przeciwko prawemu oku tego błądziciela, aż przestanie być pasterzem w trzodzie, przeciwko której podług Pisma Świętego i faktów tak wielce zgrzeszył przed Bogiem i ludźmi. W ostatnim numerze Teraźniejszej Prawdy, Teraźniejsza Prawda z 1926 roku, strona 6, pierwszy paragraf, obiecaliśmy ogłosić 3 artykuły o bracie Rutherfordzie, które z innymi popierającymi artykułami przyczynią się ostatecznie do wypędzenia go od jego wszystkich urzędowych relacji towarzystwa i innych grup ludu w prawdzie. Ten artykuł jest drugim z obiecanych 3 artykułów. Jesteśmy pewni, drodzy bracia i siostry, że pierwszy artykuł przekonał wielu, wzbudził strach w innych, i jeszcze wielu więcej przekona, że brat Rutherford nie jest zdolnym do żadnego urzędowego stanowiska między pańską trzodą. Jesteśmy również przekonani, że ten artykuł jest w rękach pańskich i że jest potrzebny dla dobra boskiej trzody, dla której przyczyny modlimy się do Pana, ażeby przyspieszył jego poselstwo. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 19 do 24.